Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
No to Igor, powiedz, co ty robisz jako pierwsze, jak wchodzisz, jak zaczynasz swój plan?
Są dwie rzeczy, które robię. Jedna z nich uważam jest absolutnie potrzebna dla każdej osoby, która jest w nowym miejscu. To oczywiście szukam drzwi z napisem WC.
Dobry temat i dobry pierwszy tip. Niejednokrotnie właśnie się spotkałem z tym, że no jest plan, wszyscy się spieszą, jest ogień, a tu jednak trzeba iść za potrzebą, no bo wiadomo, nadmiar kawy, jakichś energetyków i trzeba to z siebie oddać, że tak powiem, i wtedy zaczyna się gorączkowe szukanie, gdzie to miejsce jest i się okazuje, że trzeba przelecieć nie wiadomo gdzie albo zapytać nie wiadomo jak dużej ilości osób, a przypomnijmy, że plany zdjęciowe nie są tylko w jakichś fajnych środowiskach, ale też zdarzają się w dużych halach magazynowych, gdzie na przykład do toalety jest 300 metrów do zrobienia i nagle trzeba biec, a nie wiedziałeś jeszcze 3 minuty wcześniej, gdzie to jest.
Dokładnie tak, dlatego to jest zawsze pierwsza rzecz, o którą albo sam jej szukam, albo pytam po prostu kogoś, kto może mi takie info dać. Natomiast druga rzecz to jest taka rzecz, która jest dość oczywista, a dokładniej szukam swojego konta. Konta, który ma bezpośredni dostęp do prądu. Żeby być w stanie na planie sobie podłączyć baterię, żeby być w stanie sobie podłączyć komputer, na który za pomocą którego będę na przykład zgrywał karty. No i oczywiście jest to taki kąt, do którego zawsze idę, bo wiem, że tam na przykład jest cały sprzęt, nie? Czyli wiem, że tam leży to i to i nie muszę tego szukać. I najczęściej jest to wspólnie ustalone z osobami, z którymi współpracuję i staramy się mieć wspólny taki kąt, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której ja obiektywy, backupowy aparat, baterie czy karty trzymam tutaj, a ktoś inny, z kim współpracuję, ma swoje rzeczy
w innym miejscu.
Tak, w zupełnie innym miejscu, bo może dojść do sytuacji, w której ktoś do mnie powie: hej Igor, podaj mi to i to. A ja potem pytam, ale to jest gdzie? A on mi mówi, no jest tutaj, musisz tu iść, tam i tak dalej. Nie? No bo tak jak...
I znowu zaczyna się ta gonitwa, znowu zaczyna
dokładnie,
się to szukanie
dokładnie.
Tego miejsca.
A czasami są sytuacje na planie... To znaczy są czasami takie plany, na których nie możemy sobie pozwolić na dopytywanie, na taki bieg, że musi być gdzieś zawsze wszystko na tutaj i na teraz. Dlatego myślę, że taka organizacja swojego miejsca pracy jeszcze przed startem, czyli ja jestem też zwolennikiem tego, żeby być te pół godzinki przed wszystkimi, w sensie przed ustaloną godziną i wtedy sobie właśnie i znaleźć to WC i sobie znaleźć swój kąt i właśnie z kimś ustalić, że tam będziemy mieli wszystkie swoje rzeczy. To oczywiście też myślę, że ma bardzo duży wpływ na samo bezpieczeństwo, no bo tak jak jeszcze raz to powiem, mówiłeś, pracujemy w bardzo różnych miejscach i się przewijają koło tego sprzętu różne osoby. Ty nie wiesz, kim ta osoba może być, bo sami pracowaliśmy na planach właśnie, gdzie była hala, w której lekko pewnie było ze 100 osób, jak nie więcej. Więc to jest też taka, myślę, kwestia...
Bezpieczeństwa też.
Tak. I tego, że mamy do tego sprzętu w miarę blisko i że ten sprzęt też jest zawsze na oku. W sensie, że ja go nie szukam, tylko po prostu sobie spojrzę w lewo, w prawo gdzieś i po prostu ten sprzęt tam jest.
Jeszcze wrócę na chwilę do tej kwestii bezpieczeństwa. Bo ja myśląc o planach zdjęciowych, oczywiście w głowie mam przede wszystkim wesela, bo jak wiem, jestem operatorem, można powiedzieć, kamerzystą weselnym.
Kamerunem.
I tak, przypomniała mi się taka sytuacja, już nawet palicho w ten sprzęt, o te komputery, obiektywy gdzieś tam, czy plecaki zostawione w kącie, ale też zdarzyła mi się sytuacja, że po prostu jeden z gości weselnych już mocno wstawionych podszedł do kamery C200, jeszcze wtedy to była nowa kamera, całkiem dużo kasy, statyw, obiektywy na tym i wszystko, i on po prostu chciał sobie zrobić nią, uwaga, zdjęcie. I zaczął majstrować mi przy tej kamerze i ja kątem oka traf tak chciał, że akurat zauważyłem, co on tam robi i zdążyłem jednak podbiec. Oczywiście skończyło się to taką małą aferą, że on nic nie chciał zrobić, że on tak naprawdę tylko dotknął, ale no tutaj rada nasza jest taka, żeby zwracać po prostu na to uwagę, zrobić sobie to miejsce, stawiać ten sprzęt w określone kąty, w cudzysłowie oczywiście, i nie zostawiać tego samopas, i żeby to miejsce było zawsze zagospodarowane dobrze i, tak jak mówiłeś, przybyć wcześniej i sobie przemyśleć wszystkie rzeczy, które będziemy stawiać w jakie miejsce.
No, ale wiesz, nawet jeżeli ta osoba, o której ty mówisz, nie miała złych intencji, to sam fakt, że wzięła twój sprzęt do rąk, już stanowi pewnego rodzaju zagrożenie, nie dość, że dla sprzętu, to jest raz, a dwa, dla projektu samego w sobie, ponieważ mógł niechcący wcisnąć przycisk, a jak wiemy, kamery tych przycisków mają dość sporo, mógł ci zmienić ustawienie, nałożyć filtr ND dla przykładu.
Cokolwiek zrobić, tak? A ja później z rozpędu wchodzę.
Tak, dokładnie. Jest chwila, teraz trzeba coś nagrać, bo coś się dzieje, a tutaj na przykład jest filtr ND na przykład tam razy 2 czy razy 4 czy coś i wiesz.
I akurat tu ci teraz wejdę w słowo, bo miałem taką sytuację. Miałem taką sytuację na poprzednim chyba ślubie, co jeszcze pod ciebie pożyczałem C70 i właśnie była taka sytuacja, że postawiłem sobie C70 na statyw, w ręku miałem gimbal z aparatem, a w chwilę wcześniej na tej C70 nagrywałem coś na dworze i tam był wbity ND chyba 4. A ten sprzęt już stał oczywiście na sali i to był pierwszy taniec, wyobraź sobie, że ja byłem poza salą i tylko gdzieś tam usłyszałem od DJ-a, że zaczyna się pierwszy taniec. Oczywiście wcześniej byłem z nim umówiony, żeby dał mi znać, zanim ten pierwszy taniec się zacznie. On tok, jak najbardziej dam znać, nie? Ja usłyszałem, że ten pierwszy taniec jest i wbiegam szybciutko, odpalam tą, łapię tego gimbala, który oczywiście był wyłączony, aparat, który był wyłączony, odpalam to wszystko i zaczynam nagrywać. Na szczęście zdążyłem na początek tego pierwszego tańca, zaczynam nagrywać, przesuwam się do kamery i tylko nacisnąłem rekord na kamerze, żeby ona po prostu zaczęła nagrywać. Oczywiście materiał był totalnie do wyrzucenia, bo endek był wrzucony i nic, totalnie nie widać, jak się to wyciągało. Niestety, także no, sytuacje zdarzają się różne i tak jak mówię, no, w moim środowisku pracy, jakim przeważnie są śluby, jakim są wesela, naprawdę trzeba zwrócić mocną uwagę na to, co tam się dzieje, jak jest ustawione, gdzie postawione i tak dalej.
Czyli mamy pierwszy punkt, czyli można w skrócie powiedzieć stworzenia swojego konta do pracy i zorientowanie się, gdzie jest WC, które jak wiemy jest dość przydatne, tym bardziej, że jesteśmy tylko ludźmi, a plany zdjęciowe najczęściej trwają po prostu cały dzień, więc nie da się nie skorzystać po prostu, nie?
Tak,
bo jakby ciało tak nie działa.
Nie jesteś w stanie wyłączyć go off.
Tak, dokładnie.
Siku już nie wchodzi.
Dokładnie. To teraz przechodzimy do drugiego punktu, a drugi punkt to jest kwestia logistyki, czyli tego, jakie mamy podejście do tego, aby pojawić się konkretnego dnia o konkretnej porze na planie.
I nasze podejście jest i moje, i Igora takie, żeby stawić się na planie możliwie wcześniej niż ten plan się zaczyna. Co mam tutaj na myśli? Czyli jeżeli zaczynamy plan na przykład o godzinie 14, jesteśmy z tego samego miejsca, po prostu mieszkamy albo nasze studia jest w tym samym miejscu, nie podróżujemy między miastami, to na planie należy się zjawić jakiś czas wcześniej. Jaki to jest czas? Oczywiście to zależy teraz od osób, bo jedni potrzebują godzinę, dwie, trzy po to, żeby zrobić sobie tak zwany scouting tego miejsca. Niektórzy potrzebują przyjść dzień wcześniej, żeby jeszcze dłużej sobie coś tam podziałać, zrobić i tak dalej, pomierzyć. Tak jak oni to lubią, zobaczyć, jakie jest światło, skąd pada, czy mają swoje światło, czy korzystają ze światła naturalnego i tak dalej. Jak dużo ludzi kręci się w pomieszczeniu, albo wokół tego pomieszczenia, albo gdzie to się znajduje na dworze. Także tak jak mówię, tutaj jest kwestia przybycia po prostu wcześniej na czas i teraz w zależności od tego, czy jeżeli jesteśmy z innego miasta, to na przykład pojawmy się dzień wcześniej i zróbmy te wszystkie kroki, o których przed chwilą wspomniałem, a jeżeli jesteśmy z tej samej miejscowości, no to pojawmy się godzinę wcześniej, rozłóżmy się na spokoju, znajdźmy ten WC, o którym wcześniej wspomnieliśmy, zastanówmy się nad tym, co zamierzamy tu robić i na spokojnie to wszystko przygotujmy, bo nie ma nic gorszego wizerunkowo, i też technicznie, niż po prostu wpaść na ostatnią chwilę, klient już na ciebie czeka, a ty się dopiero męczysz z ustawieniem wszystkiego, a wiadomo, w stresie dzieją się różne rzeczy, coś nagle nie działa, klikasz, nie wchodzi, wyważenie gimbala, przestawienie właściwe statywu, no może się to wszystko nie zgrać.
Tak, i tutaj też mamy na myśli tą logistykę w kontekście właśnie przyjazdu na plan i my najczęściej z Maciejem, z racji tego, że jesteśmy ze Szczecina.
Wszędzie daleko.
Tak, dokładnie, dosłownie. To mamy to w zwyczaju, że na komercyjne plany zdjęciowe przyjeżdżamy praktycznie zawsze dzień przed. Głównie z tego względu, że trasa jest długa, trasa jest męcząca w jakimś tam stopniu, więc nawet jeżeli plan zdjęciowy, dla przykładu, w Warszawie się zaczyna o 15, to i tak my wolimy być dzień wcześniej, bo być po trasie to też potem mamy mniej siły i czasami nawet ta chęć jest na zupełnie innym poziomie, a dwa, trzeba brać pod uwagę rzeczy, na które nie mamy wpływu, bo coś może się stać na trasie, czy z autem, czy jeżeli podróżujemy, czy samolotem, czy pociągiem. To też różne sytuacje niezależne od nas mogą się stać, a jeżeli będziemy na lokacji lub wystartujemy na tą lokację dzień przed, to mamy na tyle dużo czasu, aby przeciwdziałać. I to myślę jest dość istotne. Wtedy możemy już w danym mieście się przespać, wstać rano, mieć siłę, mieć chęć i po prostu się wziąć do pracy. I to jest coś, na co ja bardzo szczególnie zwracam uwagę i chciałbym tutaj na ten punkt nałożyć duży nacisk. I też pamiętajcie o tym, że najczęściej jest tak, że za transport i za nocleg płaci wasz klient w ramach projektu, więc jeżeli potrzebujecie przyjechać dzień przed, dodajcie to do kosztorysu i tyle. To nie będzie was kosztować dodatkowo, a zwiększycie swoje szanse, że po prostu wszystko pójdzie zgodnie z planem. I działa to też w drugą stronę.
Mhm. Czyli jak kończymy już zlecenie, wszystko jest ok, pakujemy się i tak dalej, a raczej zamierzamy się pakować, to nie róbmy tego w jakimś nie wiadomo jakim pośpiechu, bo wracając do kwestii wizerunkowej, nic nie wygląda gorzej niż ciągłe patrzenie na przykład na zegarek, że ty już byś pojechał, bo daleka droga przed tobą i tak dalej.
A plan trwa, nie?
Plan trwa, tak, klient stoi, patrzy i tak dalej. Jak nie sam klient, no to pracownicy klienta, czy agencja, z jaką klient współpracuje, no nieistotne. Wszyscy stoją i na ciebie patrzą, a ty już zaczynasz powoli przebierać, jak to się mówi kolokwialnie, nogami, że ty byś już chętnie do domu pojechał. Dlatego też w takiej sytuacji, że jeżeli widzimy, że plan się przedłuża, że zajmie to trochę więcej niż miało zająć, oczywiście tutaj przykład z naszego życia, też byliśmy przecież w Warszawie, miało się wszystko skończyć o 16, koniec końców skończyło się chyba o 21 i też jak gdyby, no wiedzieliśmy z czym to się je i że należy dokończyć plan i dostać i też nie zastanawiać się nad tym, że wcześniej by się jakoś uciekło, podchodzić do klienta i nie daj Boże, w ogóle nie daj Boże, pytać go, czy o której kończymy, nie? No bo ty już byś chętnie do domu pojechał i tak dalej. Także tutaj też radzimy po prostu, żeby w takich sytuacjach też już mieć gdzieś tam w głowie jakiś backupowy dzień i dzień dłużej oczywiście w danym miejscu zostać i po prostu się przespać i jechać z rana sobie.
Tak, bo pamiętajcie, że to nie jest praca na etat. Najprawdopodobniej prowadzicie swoją firmę, więc tutaj to podejście takie proklienckie jest dość istotne, a biorąc pod uwagę, że słuchają nas osoby, które najprawdopodobniej w zawodzie pracują, to też zdają sobie sprawę z tego, że plany zdjęciowe mają to do siebie, że one nie za często idą zgodnie z planem.
Tak, nie jak dzień, one są z gumy, one się rozciągają.
Tak, mamy skończyć. O, a się okazuje, że będzie plus 3, plus 5, więc tak. Więc bardzo często jest tak, że to się przeciąga niezależnie od nas, więc ja też jestem zwolennikiem tego, żeby albo być gotowy na przedłużenie doby hotelowej, albo po prostu zrobić już to na zaś. I na spokojnie, bez stresu, być po prostu na planie cały dzień, tyle ile trzeba, wrócić sobie do hotelu, się przespać i na spokojnie wystartować sobie do domu kolejnego dnia.
W kolejnym punkcie omówmy sobie sprawy związane z bateriami, kartami, ich prawidłowym zarządzaniem, ich prawidłowym know-howem, można powiedzieć, jak co zrobić, żeby one nam służyły, a nie przeszkadzały na planie. Czyli w jaki sposób powinniśmy segregować te karty, które są już pełne, w jaki sposób powinniśmy segregować baterie, które są już pełne, a raczej puste w tym wypadku. Jak uniknąć sytuacji, że ładujemy do aparatu kamery, w zależności czym kręcicie, baterię, która jest pusta, a kartę, która jest pełna.
Tak, tytuł tego odcinka to 8 rzeczy, które ułatwią Ci pracę na planie, więc oczywiście tutaj też chcemy przemycić takie triki. Dla niektórych z Was najprawdopodobniej są to rzeczy oczywiste i takie, z których korzystacie na co dzień. Natomiast z doświadczenia wiem, że sporo osób po prostu tego albo nie robi, albo nie wie, że
właśnie,
może to robić w taki sposób.
Różne naleciałości są, można powiedzieć, od osób, które często nas uczą, czyli jeżeli przeglądamy jakiegoś YouTube'a i dana osoba robi to w taki sposób, no to już po prostu powieramy ten schemat jego, bo myślimy, że on jest dobry, a może się okazać, że ktoś ma lepszy schemat i robiliśmy coś przez 5 lat i nagle, kurde, jak ja mogłem na to nie wpaść? Przecież to można robić lepiej, prościej, szybciej. Ile razy ja mam tak, że coś robię po prostu długi okres czasu tak samo i nagle taka refleksja przychodzi, przecież to można zrobić lepiej.
No tak jak książkę czyta się bardzo często dla zdania, nie? Tak. Ileś set stron, więc tutaj tak. To działa dokładnie w taki sam sposób i dokładnie tak jak mówi Maciej, są dwie rzeczy, które są najczęściej dotykane, wymieniane, przekładane, to właśnie są karty pamięci i baterie. I tutaj nasza rekomendacja jest taka, aby sobie przygotować swój własny schemat pracy z tymi narzędziami. Ja na przykład robię tak, że karty pamięci, które wyciągam czy z aparatu, czy z kamery, odkładam do etui drugą stroną, czyli tak, żeby było widać jej piny. Wtedy wiem, że tej karty się nie rusza, bo tam jest materiał, który jest nagrany tego dnia i ma on wartość. Natomiast tutaj dodam jeszcze od siebie, że najczęściej zanim taka karta trafi do etui, jest zgrywana prawie w czasie rzeczywistym, czyli zawsze w tym swoim kąciku, o którym mówiliśmy w punkcie pierwszym, jest laptop, który jest przygotowany do tego, aby takie karty zgrać. Oczywiście z jednej karty zawsze zgrywam jednocześnie na dwa dyski i dopiero po zgraniu takiej karty ona ląduje w etui, oczywiście drugą stroną, bo i z komputerem, i z deskami może się coś stać, a kart mam na tyle sporo, że wiem, że ta, która jest tą drugą stroną, tam jest jeszcze backupu.
Mhm. Ale czekaj. Jeżeli chodzi o kulturę backupu, to mamy chyba o tym osobny podcast, prawda?
Tak, cały odcineczek.
Tak, także fajnie tam Igor ze szczegółami opowiada o swojej właśnie, można powiedzieć, kulturze zarządzania plikami z kart i dysków. Także zachęcamy Ciebie, drogi słuchaczu, żebyś po prostu odpalił ten odcinek i go przesłuchał, ponieważ jest tam bardzo dużo tego modnego słowa na M, jakim jest mięso, a mało rzeczy, które są nieprzydatne. Zostając w konwencji kart i baterii, ja przejdę tutaj do baterii. Jak kupujesz baterię, ona przeważnie ma taki plastikowy, można powiedzieć, element, który służy do zatykania tej baterii i ja stosuję taką zasadę, że naładowane baterie zawsze mają ten plastikowy element nałożony, a w momencie, kiedy jest rozładowana, czyli jak już jest wyjęta z aparatu, no to ona ląduje w plecaku bez tego plastikowego elementu i ja wtedy wiem, że ta bateria nie jest naładowana, nie powinienem za nią sięgać i szukam baterii, która ma nasadzone na sobie ten, w cudzysłowie, dekielek.
O ile na takich typowych komercyjnych planach zdjęciowych może nie być to na tyle istotne, o ile na ślubach jest, ponieważ nagrywamy chwilę, która trwa, która jest tu i teraz, no i potem już jej nie będzie. Więc wyciągnięcie z plecaka baterii zużytej i włożenie jej do aparatu czy do kamery.
Tak, bo ja pod tym kątem cały czas myślę.
Skutkuje tym, że.
Czegoś nie masz.
Że sprzęt nie działa, nie? Więc też rozsądny podział na baterie zużyte i naładowane jest na tyle istotne, żebyśmy zawsze tą ręką zasięgnęli tej baterii, która po prostu jest gotowa do pracy. I tu jest taki mój protip, jeżeli można tak to nazwać, to ja stosuję taką swoją niepisaną zasadę 2 plus 1, czyli zawsze mam ładowarkę, na której są dwie baterie i one są ładowane przez cały czas i oczywiście tą trzecią baterię mam w sprzęcie. Więc jeżeli bateria w sprzęcie się wyczerpie, wyciągam ją, wkładam do ładowarki, a z ładowarki przekładam do sprzętu, co daje mi tą gwarancję, że zawsze jedna z trzech baterii jest na fulla. Więc też, jeżeli macie taką możliwość, to myślę,
że... A to można też powiedzieć jeszcze jako dodatkową taką rzecz, że kupujcie, o ile kupujecie, ładowarki, które mają dwa sloty, bo to może uratować wam życie, że te baterie będą cały czas naładowane. Nie?
Tak, bo jeżeli pracujemy na ładowarce, która ma jeden slot i mamy jedną baterię w sprzęcie, więc jak ją wyciągniemy...
To tylko jedna zostaje.
Wkładamy tą jedną naładowaną do aparatu, to ta druga jest pod ładowaniem, więc ona nie jest na 100%. Więc jeżeli bateria dla przykładu się uszkodzi, coś się z tym stanie, czy nawet ją zgubisz, to ci zostaje tylko ta na ładowarce, która...
Na 3%.
Na przykład. Dlatego właśnie ta zasada 2 plus 1 myślę, że jest na tyle wartościowa, że jeżeli macie tylko 3 baterie, no to myślę, że stosowanie tej zasady naprawdę ułatwia tą właśnie pracę na planie, ale też myślę, że to jest skrajny przykład, ponieważ chyba większość z nas ma więcej niż 3 baterie.
U mnie jest też tak, że po prostu jak nie mam ładowarki, która ma na 2 sloty, no to po prostu mam 2 ładowarki, no bo prawda jest taka, że baterie w aparatach, no fakt faktem trzymają już coraz dłużej, ale to nie jest jednak ten poziom, który na przykład jest w kamerze, że przez 2,5 godziny jesteś w stanie nagrywać z jedną baterią, a czasem może się wydarzyć tak, że masz tylko 4 baterie, czy też 3, 2 już są rozładowane, zostaje ci jedna, zanim tamta się naładuje i znowu to przekładanie. Jeżeli robisz jakiś reportaż, może to po prostu poskutkować tym, że no nie będziesz miał odpowiednio dużo soku w swoich bateriach po to, żeby obsłużyć daną scenę, że tak to pięknie powiem.
I przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 4. Też sprawa taka, o której ja osobiście zapominam prawie za każdym razem, czyli jakikolwiek sprzęt do czyszczenia.
Czyściwo tak zwane.
Tak, bo praktycznie nigdy nie mam przy sobie ściereczki i się kończy tym, że...
To ja zaraz o tym opowiem.
I się kończy tym, że czyszczę... obiektywy koszulką, na przykład.
Klasyczny przykład, klasyczny.
Tak, albo nie mam przy sobie tej takiej dmuchawki, która pozwala jakieś tam...
paprochy ściągnąć.
Więc jakiś prosty sprzęt, który właśnie pozwala nam na planie szybko i przede wszystkim skutecznie, nie rozmazując, nie brudząc jeszcze bardziej.
No niestety, człowiek jest tak skonstruowany, że palce mamy tłuste. Dotykamy niejednokrotnie przez zupełny przypadek, czy ściągając dekielek, czy w pośpiechu przesuwając aparat, czy cokolwiek wymieniając obiektyw, dotykamy właśnie szkła obiektywu tłustymi palcami i to pozostawia ślady, a później na nagraniu jak gdyby widzimy, że obraz był taki za mgłą, tam mgła jakaś była? Nie, to były moje palce.
Tłuste paluchy.
Tak, dlatego ja rekomenduję, żeby mieć ze sobą zawsze przynajmniej jedną ścierkę. Ja osobiście, to jest ciekawe, noszę 3 i każda jest o różnej grubości tego, w cudzysłowie oczywiście, ziarna, które się znajduje. Mam jedną ścierkę, która jest do grubszych zabrudzeń, mam jedną ścierkę, która jest po prostu do mniejszych zabrudzeń i mam jedną ścierkę, która służy już w cudzysłowie do wypolerowania po tych dwóch ścierkach, bo zaczynam od najgrubszej zawsze i zjeżdżam do najcieńszej. Tą najcieńszą ścierką, jaką posiadam, jest po prostu zwykła, ale dobrej jakości ścierka do okularów, ponieważ ja noszę okulary, zawsze mam przy sobie ściereczkę i tej samej firmy zakupiłem sobie ściereczkę, wsadziłem do plecaka i wtedy wiem, że ta ścierka po pierwsze służy do tego, żeby czyścić optykę, a po drugie wiem, że ona bardzo dobrze zbiera, ponieważ używam jej codziennie. Także tak, ścierki są niezwykle istotne, a następnie, co za tym idzie, dmuchawki. Tak jak już przed chwilą powiedziałem, zmieniamy te obiektywy i niejednokrotnie coś nam wpadnie, czy też do aparatu na matrycę, nie daj Boże, czy też do środka na szkło, które znajduje się w obiektywie. No i niestety to siedzi. Z aparatu nie wsadzisz sobie rękę tam gdzieś do środka i nie wyciągniesz tego, tylko no niestety trzeba to wydmuchać. I tutaj też zwróciłbym uwagę, a raczej powiedziałbym o tym, w jaki sposób prawidłowo wydmuchać paproch z aparatu. I przeważnie jest tak, że po prostu odkłada się aparat plecami i się dmucha do tej dziury, w której normalnie wchodzi obiektyw i myśli, że ten paproch mu wyleci. Otóż ten paproch nie wyleci, on będzie cały czas tam w środku i będzie się tylko przemieszczał. Aparat należy obrócić dziurą w dół i w takiej pozycji go dmuchać do niego, do środka, dmuchać naszą gruszką w cudzysłowie i wtedy te paprochy nam stamtąd wylecą.
I to jest też taki punkt, który jest też, myślę, trochę istotny wizerunkowo, ponieważ jeżeli naprawdę mamy obiektyw ubrudzony tak dość mocno, no to teraz znów bieganie po planie i pytanie, czy ktoś ma właśnie jakąś ścierkę może do okularów, czy coś, bo tutaj muszę, to też po prostu źle wygląda, źle się prezentujemy jako specjalista, no i tak trochę wstyd, nie?
A weź sobie wyobraź jeszcze inną sytuację, bo twój właśnie komentarz napędził trochę moją głowę. No przecież jak idziemy na jakiś wywiad, to każemy naszemu rozmówcy patrzeć przecież w obiektyw. On patrzy na ten obiektyw, a tam tona palców i się zaczyna zastanawiać, o kurczę, czy to nagranie aby na pewno będzie dobre, skoro ten obiektyw jest taki brudny. I dlatego to czyszczenie właśnie jest tak istotne i przestrzegamy przed tym, żeby po prostu nie popełnić takiego filmowego faux pas.
A to jest do rozwiązania bardzo proste. Wystarczy sobie za kilkadziesiąt złotych kupić zestaw, który ma i właśnie ściereczki, pędzelki, dmuchawki. I w sumie tyle, mieć go po prostu zawsze w swojej torbie. I kolejna rzecz, czyli kolejny punkt, ale jest to rzecz, o której również ja mam w zwyczaju zapominać, prawie na każdym planie.
Prawie na każdym punkcie będzie, ja mam w zwyczaju zapominać.
I potem to rodzi to pewne konsekwencje i nieprzyjemności, a dokładniej, jeżeli nagrywamy audio na planie, a bardzo często tak jest, no to przydałby się odsłuch tego audio. Ale odsłuch nie tylko do tego, aby sprawdzać, czy w ogóle to działa, tylko odsłuch do tego, aby móc monitorować to, czy w tle niczego nie słychać, nie? Czy ktoś tam w coś nie tłucze, czy nie słychać czegoś za ściany, za drzwi.
Czy tak już się w ogóle składa. Powiedziałeś, o co chodzi?
Nie, no ale okay. To chyba myślę, że już prawie każdy wie.
Dobra.
I tak się składa, że podstawowym narzędziem do tego są słuchawki.
Tak. Tak, słuchawki są niezwykle istotne, bo one służą nie tylko do tego, żeby ustawić poziom głośności i słyszeć, w jaki sposób mówi nasz rozmówca, ale też do tego, żeby słyszeć, co się dzieje wokół mikrofonu, bo niejednokrotnie jest tak, że my nie słyszymy jakichś tam drobnych dźwięków, które mikrofon jednak słyszy, które on zbiera i może tak się okazać, że no, byliśmy fajnie na planie, tam trochę deszczyk padał, ale to przecież się nie zbierze. A okazuje się w
i to jest przykład z życia,
tak,
nie?
To jest przykład z życia. A okazuje się później w postprodukcji, że ten dźwięk nie dość, że nie był delikatny, to jeszcze był konkretnie i mocno słyszalny. I później trzeba się gimnastykować, żeby go usunąć. A ten przykład, o którym Igor tutaj mówi, to tak, byliśmy wspólnie na takim zleceniu i akurat padał deszcz. On nie padał aż tak mocno, a sufit był nad nami z 5 metrów?
Tak, myślę, że lekko 5 metrów i tego też się składał w dużej części z szyby, nie?
Tak, tak, tak. I właśnie było słychać bębnienie kropli o właśnie to sklepienie.
I taki szum po prostu, jak się słyszy gdzieś tam za ścianą czy za oknem, jak pada deszcz. I faktycznie podczas nagrań, jak byliśmy w środku, tak na gołe ucho, że tak to ujmę, nie było tego słychać.
Leciutko,
było słychać,
może
że coś
gdzieś tam
jakieś
się dzieje.
Nie? Ale potem jak już to montowałeś i mi pokazałeś plik, to ja mówię, o kurczę, no to będziemy mieli nie lada
trochę
problem.
Zabawy. Oczywiście wybrnęliśmy z tego i wybrnęliśmy. Już nie można powiedzieć, że wybrnęliśmy. Po prostu zostało zrobione to profesjonalnie i z klasą, także nie było nic słychać. Ale no kosztowało to po prostu kilka dodatkowych godzin, a mogliśmy tego uniknąć po prostu.
No i na pewno jakieś postprodukcyjne odszumianie dźwięku też oczywiście ma wpływ na to, jak on finalnie brzmi, no bo
no nie ma
gdzieś
co się oszukiwać, nie?
Wycinasz jakąś część
tego pasma,
częstotliwości i jest tak jest. Natomiast gdybyśmy monitorowali to audio bezpośrednio na planie, no to byśmy pewnie byli w stanie zareagować jakkolwiek, nie? A w ogóle hitem jest to, że raz już taki bardzo zdeterminowany, że zapominam ciągle słuchawek.
Chyba też wiem, o czym mowa.
Wziąłem słuchawki, bardzo fajne i porządne słuchawki, ale były to słuchawki bezprzewodowe, które oczywiście mają możliwość podpięcia kabelka.
Ale po co go brać?
Ale właśnie. Wziąłem słuchawki,
nie
zapomniałem
mogę,
kabla.
To dopowiedzieć.
Tak, więc słuchawki, jeszcze raz słuchawki, tym bardziej, że dość często się zdarza, że ktoś słuchawki na jacka 3,5 mm gdzieś tam na planie ma, ale najczęściej są to zwykłe słuchawki
takie
do
pchełki.
Smartfona i one coś nam dadzą, ale to jednak nie jest to samo, jak mamy swoje porządne dookoła uszne, czy jakieś takie nauszne, duże, solidne słuchawki, które sprawiają, że słyszymy dosłownie wszystko, co dzieje się na planie.
Tak, a jest mnóstwo firm też, które oferują swoje produkty, które nie są nie wiadomo jak wygórowane. Już zwykła Audio-Technika, teraz nie potrafię przytoczyć dokładnie przykładu, ale dokładnie modelu, ale są właśnie tam kwota chwila powyżej 200 zł, a możemy mieć jakość już naprawdę taką, która nam wystarczy do tego, żeby skutecznie odsłuchiwać.
I kolejny punkt szósty już, to wszelkiego rodzaju akcesoria. Akcesoria, które, jak mówi tytuł naszego odcinka, ułatwią nam pracę lub ułatwiają nam po prostu pracę na planie. I jednym z takich, można powiedzieć, wręcz branżowych klasyków jest taśma.
Tak, taśma.
Duct tape. Silver tape i wszystkie inne tego
tak,
typu.
I wszystkie taśmy, które mogą nam się przydać. Dość popularną taśmą używaną przeze mnie jest taśma izolacyjna, która służy, można powiedzieć, do wszystkiego, począwszy od przytraczania rekordera do głośnika w kościele, a kończywszy na drobnych naprawach statywu po to, żeby on stał dalej prosto. Ale są różnego rodzaju taśmy i taśmy mogą nam się przydać w różnych sytuacjach. Zawsze polecam, że jeżeli robimy plany inne niż reportaże ślubne, to żeby mieć ze sobą przynajmniej 2-3 rodzaje taśm i żeby te taśmy były też w różnych kolorach, bo oprócz tej taśmy izolacyjnej, o której w ogóle nawet nie powinienem wspominać, bo ona jest takim must-have'em w każdym, czy to plecaku filmowym, czy nawet w domu, w szufladzie powinna być taśma izolacyjna, według mnie powinna być w każdej kieszeni każdego normalnego człowieka, który codziennie coś robi, bo ona może się tak przydać w tak dużo różnych sytuacji, ale wracając jednak tutaj do naszego tematu, to taśma przydaje się chociażby do tego, żeby nakleić X na podłodze po to, żeby twój rozmówca wiedział, gdzie stanąć, wytyczyć mu takie linie, których nie powinien przekraczać, jeżeli na przykład ustawiamy ostrość, fokus tak zwany, to on już wie, że nie może się poruszać po prostu z tamtego miejsca. Taśmy również służą do tego, żeby chociażby powiązać ze sobą przewody, które lecą nam po ziemi, bo póki nagrywamy jedna kamera, jeden mikrofon powiedzmy i mamy jeden, dwa kable, no to nie jest problemem, ale jeżeli tego oświetlenia zaczynamy wrzucać nie wiadomo jak wiele, no to kilka różnych po prostu kabli w różnych miejscach robi się irytujące, ludzie się o to potykają, a jak weźmiemy to, zepniemy w jeden po prostu ciąg, no to po pierwsze ułatwia to przechodzenie, a po drugie też to lepiej wygląda.
No i zabezpiecza też, że nikt nie wpadnie nam na kabel i nie ściągnie nam na przykład trzech lamp, nie?
Tak, tak.
Gdzieś tam
Tak. I do tego popularnie używaną taśmą jest tak zwana taśma gafferska. Możecie ją wpisać w Google Gaffer Tape i na pewno znajdziecie. Ona jest szersza, ona jest tkana i ma bardzo fajny klej, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. To jest takie dosyć istotne. I przy pomocy tej taśmy właśnie możemy przykleić, teraz się gładzę po nocy, o tym mówiąc, możemy przykleić taśmę do podłogi. Nie przemieszcza się, nie przeszkadza, nikt się nie potknie.
I kolejnym akcesorium, o którym myślę, że warto wspomnieć, są różnego rodzaju akcesoria, traktowane też może jako dodatki stylistyczne, które są elementem naszego wyglądu. Ponieważ o ile na taki typowy, surowy, komercyjny plan zdjęciowy mogę iść trochę ubrany, że tak powiem, w dres, w cudzysłowie, czyli nie przykładać jednak wagi do wyglądu, jeżeli chodzi o mój ubiór i ogólnie o całość. Natomiast w niektórych niszach, takich jak na przykład branża ślubna, ten wygląd, myślę, jest bardzo istotny. To jak się prezentujemy wizualnie na ceremonii, wchodzimy do mieszkania, do czyjegoś, to jednak dla wielu osób dom to jest coś, co ma większe znaczenie niż suche cztery ściany.
Tak, jeżeli chodzi o ubiór, jeżeli chodzi o wszystkie akcesoria związane, a raczej powiązane z branżą ślubną, to ja osobiście sam niejednokrotnie otrzymałem jakąś tam pochwałę, a raczej tak, może to nie jest pochwała, ale takie miłe słowa od moich klientów, że no fajnie, że tak wpadliście ubrani w koszulę, te spodnie, praktycznie nie było różnicy między wami a gośćmi weselnymi.
No właśnie, właśnie chciałem o tym wspomnieć, bo jednak się poruszamy, w sensie poruszacie pomiędzy ludźmi, którzy są ubrani na jakimś poziomie elegancji, więc ładna koszula, skórzany pasek, akcesoria na przykład wśród fotografów są bardzo modne, te szelki takie na...
Tak, skórzane na dwa aparaty, tak. Także to jest
Więc
to jest
może
kwestia.
Tutaj warto pójść krok dalej i tak
I
się
wspomnieć.
Składa.
I wspomnieć o jednym ważnym akcesorium, jakim jest etui, portfel na karty, no bo gdzieś te karty, o których wspomnieliśmy z Igorem wcześniej, odwrócone pinem do góry, gdzieś w jakieś miejsce trzeba układać, bo nie mogą to być kieszenie, bo wiadomo, może się to poniszczyć, luźno też nie wrzucisz do plecaka, no bo jak powyżej, może się coś z tym stać, połamać i tak dalej.
No i przede wszystkim w branży ślubnej karty bardzo często ma się zawsze przy sobie, bo o ile, tak jak wcześniej mówiłem, na planie zdjęciowym możesz mieć swój kąt, o tyle na ślubach tak naprawdę swój kąt masz dopiero na sali.
Tak, dopiero jest na sali.
A tak to wszystko jest w aucie, nie?
No tak, i swój kąt masz wszędzie, można powiedzieć, czyli musisz mieć wszystko
tak,
przy sobie.
Tutaj ładne, stylowo prezentujące się i przede wszystkim pasujące do naszego wizerunku etui na karty, to myślę, że dla wielu z was, dla osób, które głównie pracują w branży ślubnej, może po prostu być bardzo fajnym dodatkiem, też dobrze odebranym przez klientów. Mhm. No i tak się składa, że Maciej poza tym, że filmuje, to też produkuje.
Szyje.
Szyje, tak. I właśnie wyprodukował swoje autorskie, skórzane, przepiękne, moim zdaniem, etui na kartę SD.
Tak, tak. Zdarzyło mi się popełnić, jak to teraz modne słowo jest, taki produkt, który po prostu po latach mojego doświadczenia, już to chyba 5-letnie doświadczenie robienia ślubów z roku na rok po kilkadziesiąt, wywnioskowałem, że potrzebuję czegoś innego niż standardowe etui, które po prostu mogę sobie nabyć wszędzie, czy to jest jakieś tam plastikowe, czy z jakiegoś innego materiału wykonane, ponieważ...
Nie ukrywajmy też, że... Klasyczne etui na kartę SD najczęściej po prostu jest brzydkie.
No jest brzydkie, po prostu służy do tego, żeby je rzucić gdzieś tam w kąt i żeby nikt na nie nie spojrzał. A ja podszedłem trochę od innej strony z tego względu, że jestem estetą od zawsze. Od zawsze lubię się otaczać skórą, lubię rzeczy, które są związane, a raczej wyprodukowane ze skóry, czy są jakieś torby, portfele, paski, cokolwiek. To postanowiłem coś takiego zaprojektować i wyprodukować. I tak się zdarzyło, że w tym roku mi się to udało, po wielu miesiącach jakiejś tam pracy, zastanawiania się, projektowania i tak dalej, stworzyłem według mnie produkt absolutny, czyli już łączący w sobie wszystko to, na czym mi zależało, czyli żeby pomieścił karty SD, żeby pomieścił karty bankomatowe, bo takich akurat etui nie ma, i żeby pomieścił jeszcze wystarczającą ilość gotówki, po to, żebyśmy mogli sobie na przykład zapłacić gdzieś tam chociażby za obiad, czy kupić wodę, jeżeli nie wiem, dane miejsce nie obsługuje kart. Oczywiście tych miejsc jest coraz mniej, ale jakaś gotówka w mojej opinii zawsze powinna się przy człowieku znajdować. Dlatego też zrobiłem właśnie ten produkt, którym jest skórzane etui, portfel, jakkolwiek to nazwać, na karty SD, a także na karty bankomatowe i banknoty.
Tak jest, więc jeżeli, drogi słuchaczu, interesuje Cię taki produkt i chciałbyś go nabyć, to link oczywiście do sklepu, gdzie będziesz mógł to zrobić, znajduje się w opisie tego odcinka. I kolejny punkt, w sumie nie punkt, tylko podpunkt, bo cały czas jesteśmy przy akcesoriach. I kolejny podpunkt to kable. Kable, które chyba rzadko są spotykane, żeby ktoś miał pełne okablowanie, ale tutaj
kabli.
Też tobie oddam głos, bo ty masz w tym duże doświadczenie, bo na salach weselnych podpinanie się pod audio i te wszystkie inne
niezwykle
rzeczy,
istotna to sprawa, tak, to jest niezwykle istotna sprawa i ja rekomenduję, żeby zawsze mieć ze sobą naręcze pełne najróżniejszych kabli. Oczywiście po jednej stronie musi być końcówka, która jest do waszego rekordera i o tym temacie wspominałem również w podcaście związanym ze ślubami, także do tego podcastu odsyłam, tam wszystko dokładnie wyjaśniam, dlaczego, po co.
I tytuł tego odcinka to jak nagrać film ślubny. Zapraszamy.
O, idealny tytuł do idealnego odcinka, także jeżeli branżą ślubną interesujesz się na poważnie albo chcesz w nią wejść, to jest odcinek go to, must have dla ciebie. A wracając do tych kabli, to tak jak już wcześniej wspomniałem, po jednej stronie musi być końcówka, która pasuje do twojego rekordera, a po drugiej stronie już najróżniejsze końcówki. Ja przy sobie noszę chyba około 7 albo 8 różnych, czy nawet więcej teraz już, różnych kabli, które po prostu pasują do różnych tych mikserów, czy jak to tam nazwać, DJ-ów, a oni przeważnie mają tam najróżniejsze końcówki, czy to jest jakieś XLR-y, czy to jest tak kolokwialnie mówiąc cinch, nie wiem jak profesjonalnie się nazywa ten kabel, ale ostatnio któryś mnie próbował uświadomić, że on ma swoją jakąś profesjonalną nazwę, a cinch to jest potoczna. Mówię, okej. Okay. Jakieś tam duże jacki.
Jak Adidasy, Xero i wiele innych, nie?
I Pampersy.
Dokładnie.
Podwójny jack, czy to będzie pojedynczy jack, mały, duży i tak dalej, tych kabli jest naprawdę dużo, a dlatego też powinniśmy się zaopatrzyć w ich dużą ilość, bo wpadamy na salę i na pewno nie chcemy być w sytuacji, w której to on mówi, no dobra, ja mam taki kabel, a ty patrzysz na niego, ty stary, ale co ja nie mam, ale ja nie mam. No i wtedy sytuacja robi się
wtedy, tak,
dramatyczna. Trzeba rozstawiać jakieś statywy, później dźwięk z kolumny próbujesz złapać.
Okazuje
się,
jakość.
Oczywiście, że tak, że z tej kolumny nie leci to, a leci tamto, bo ten ma subwoofer, tutaj będzie bez tego, zbierasz dźwięk z sali. No sytuacja robi się taka, że koniec końców postprodukcji mówisz, o, nie mam dźwięku, bo ten, który mam, jest... nie do użytku.
Dokładnie. I posiadanie wielu końcówek i przejściówek no, sprawia to, że nasza szansa na to, że zawsze się podepniemy pod mikser czy jakikolwiek inny sprzęt, jaki DJ ma, po prostu się uda.
W konsolecie.
Dokładnie
piękne
tak.
Piękne słowo.
I kolejny podpunkt to też coś, czego ci zawsze zazdrościłem tak troszkę, bo zawsze chciałem mieć, a kosztuje dużo i chociaż kupiłem wersję ubogą, którą zgubiłem już.
Tak? Nie wiedziałem.
Tak, tak. No nie wiem, gdzie to jest. Aha. To po prostu najzwyklejszy w życiu multitool.
Tak, multitool to jest piękne narzędzie, bo ono zawiera w sobie wszystko. Polecam raz wydać odpowiednie pieniądze, kupić Ledermana, nie bawić się w jakieś tam...
kolejny placement.
Nie bawić. No,
nikt
robią
za to nie zapłacił.
Tak, a szkoda. Robią według mnie najlepsze na rynku. Ja Ledermana już używam chyba trzeci rok i naprawdę serdecznie polecam. Ja wybrałem akurat taki model, który zawiera wszystko, co było mi potrzebne. Dwa różne noże zawiera jakieś nożyczki, zawiera oczywiście te obcęgi, a także, co jest najistotniejsze, zawiera wkrętak z wymiennymi bitami, do którego dokupiłem jeszcze osobno dwa zestawy różnych bitów. Także jestem przygotowany na każdą ewentualność i nie zdarzyło mi się od tamtego czasu na planie, żeby zabrakło mi odpowiedniego wkrętaka. Czy to jest przykręcenie, chociażby począwszy od stopki w aparacie, a skończywszy na dokręceniu statywu, który zaczął się rozlatywać.
Wszystkiego, bo tak naprawdę wszystko, na czym pracujemy, posiada jakąś formę śrubki, mhm. nie? Więc tak, to jest naprawdę, ja noszę zawsze przy sobie jeden wkrętak płaski, w sumie tyle.
Ja pamiętam go, on ma jeszcze taką malutką rączkę, która jest grubości tego palca i nawet w momencie, kiedy próbujemy coś przykręcić, to ona jest po prostu tak niewygodna, tak, że nie da się z tym nic zrobić.
Straszne to jest, tak? Tutaj się przyznaję. Więc tak, multitool, który posiada wiele końcówek wkrętaka, myślę, że jest bardzo, bardzo przydatny sam w sobie, ale tak jak też mówisz, też ma formę noża, formę nożyczek, więc jesteśmy też nawet w stanie tą wcześniej wspomnianą taśmę lepiej gdzieś tam przyciąć coś, więc tak. Jedna mała rzecz, która naprawdę może nam bardzo, ale to bardzo ułatwić pracę na planie, no też stąd jego nazwa, nie? Multitool.
I tą listę akcesoriów zakończylibyśmy latarką czołową, bo oczywiście każdy na chwilę obecną, każdy dzisiaj posiada przy sobie telefon, a on ma w sobie latarkę.
Tylko, że ta latarka się różni od tej na czole, że trzeba ją trzymać, nie?
I to jest najważniejsza kwestia, że no niestety musimy trzymać, a przez to tracimy jedną rękę. I niejednokrotnie jest tak, że musimy coś przytrzymać jedną ręką, a drugą gdzieś na szybko pogrzebać. Nie mamy latarki na czole, nie mamy latarki gdzieś postawionej czy coś, mamy telefon i niestety tutaj robią się problemy. Musimy gdzieś to stawiać, jak przed chwilą powiedziałem, kombinować, prosić kogoś o przytrzymanie, a taką latarkę zawsze można sobie wrzucić na czoło, na głowę i szybciutko gdzieś przegrzebać. Bo co jest istotne? Czy to jest plan zdjęciowy komercyjny, czy to jest plan zdjęciowy weselny, przeważnie twój kąt, a przynajmniej po pewnej godzinie robi się ciemny. Nie ma tam oświetlenia. Żeby coś znaleźć, trzeba bardzo dużo wysiłku włożyć i znowu, tak jak powiedziałem przed chwilą, te telefony gdzieś tam używać. Zwykła latarka, koszt 50 zł w jednym z marketów sportowych, ja taką kupiłem i naprawdę robi robotę.
I powiem ci, że jak przygotowywaliśmy się do tego odcinka i mi rzuciłeś ten temat z latarką czołową, to tak pomyślałem sobie, że tak trochę wstyd się przyznać, ale chyba nigdy bym na to nie wpadł, a brałem udział w wielu planach, które się przeciągały nawet do nocy. Mało tego...
A ja ci chyba powiem historię zaraz, dlaczego ja na to wpadłem.
I właśnie takie, wiesz, historie oparte na doświadczeniu, myślę, że też są bardzo cenne. Stąd właśnie taki punkt, nie? Ale też dodam, że mało tego, brałem też udział w planach zdjęciowych, które na przykład trwały 2-3 dni bez przerwy. Mhm. Do tego stopnia, że zamienialiśmy się w ciągu doby, kto idzie spać, kto nie, więc to wiesz, i wtedy naprawdę, tak teraz jak sobie o tym wszystkim myślę, to taka najzwyklejsza w życiu latarka czołowa, która jest jakby docelowo stworzona do tego, aby mieć ją na ryby, czy na spacer w góry, czy gdzieś, faktycznie nawet w tej naszej pracy może spełnić dość istotną rolę, bo tutaj operujemy dwoma rękoma praktycznie przez cały czas, nie?
A ta historia, o której chciałem ci wspomnieć, to oczywiście zlecenie ślubne z tego roku. Siedzieliśmy na takiej podwyższanej scenie wraz z zespołem. Już było ciemno, po godzinie 22. Ja nagle mówię, a ściągnę mikrofon z aparatu. Nie pytaj mnie, dlaczego mikrofon był na aparacie, bo akurat nie pamiętam, co to była za sytuacja, że ja miałem aparat z mikrofonem na gimbalu. Najprawdopodobniej właśnie coś było z orkiestrą, może, że nie chcieli nam dać podpiąć coś, bo takie sytuacje też się zdarzają, tylko tym bardziej, że ta orkiestra była taka mocno dziwna, ale nie o tym ta historia. I kiedy ściągałem ten mikrofon i chciałem go wrzucić do plecaka, który był otwarty, leżał ode mnie ze 3 metry, to nie trafiłem do plecaka, tylko trafiłem w szczelinę między tą sceną, na której siedzieliśmy, taka metrowa scena ze schodkami, a ścianą. I ten mikrofon, ta szczelina miała może z 5 centymetrów i ten mikrofon pyk i sobie tam wskoczył pod tą scenę. No i wtedy sytuacja taka, że wszędzie było szukanie, bo ja z początku nie widziałem, gdzie on jest. Ja myślałem, że on wpadł do plecaka, bo ja go rzuciłem i się odwróciłem już nawet nie patrzyłem. I właśnie chodziłem po całej tej scenie, wszystkie te plecaki przetrzepałem, żeby zobaczyć, gdzie jest ten mikrofon i okazało się, że on był na tej scenie, na dole. I grzebanie jedną ręką, oświetlając sobie tym telefonem gdzieś pod tą wchodzenie. O Jezu, historia niesamowita. A dużo łatwiej, i wtedy doszedłem do wniosku, że dużo łatwiej byłoby mi, gdybym miał latarkę czołową. No i wtedy powiedziałem, kupię latarkę
czołową. I tak powstał protip do tego odcinka. Kolejny punkt, numer 7, czyli punkt przedostatni na naszej liście. Jest to punkt, który szczególnie też wywołał uśmiech na mojej twarzy, bo to też jest twój punkt, o którym ja w życiu bym nie pomyślał, mimo że jestem świadomy tego, jakie efekty z tego powodu mogą być, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że jak mnie znasz i pewnie jak część słuchaczy też o tym wie, patrząc na zdjęcia, ja ogólnie się ubieram na czarno, praktycznie w 100%.
Właśnie chciałem to powiedzieć, że to cię usprawiedliwia. W tym podpunktem oczywiście przedostatnim jest czarna koszulka, a ja nie wiem, czy w swoim życiu w ogóle widziałem Igora w innej koszulce niż czarnej. Tak szczerze powiem, nie potrafię sobie teraz przypomnieć tak na szybko. W koszuli jak najbardziej gdzieś tam się widziałem, że miał jakiś tam kolor szary czy ciemnogranatowy, ale jeżeli chodzi o koszulkę, to przeważnie jest to czarny. Otóż czarna koszulka na planach jest dość istotna według mnie, dlatego że po pierwsze gdzieś tam nie odstajemy w tle i nas nie widać jako załoga danego planu zdjęciowego, to jest okej, nie rozpraszamy gdzieś tam ludzi z jakąś świecącą na biało, różowo czy jakokolwiek inną koszulkę. Koszulką, a kwestia techniczna, można powiedzieć.
Praktyczna, tak.
Kwestia nie? praktyczna tej koszulki to jest taka, że jeżeli przyjdziemy na przykład w białej koszulce na plan, staniemy dość blisko osoby, z którą rozmawiamy, to po prostu możemy nami rzutować światło chociażby na jego twarz. Może nie bezpośrednio, my nie emanujemy tym światłem, ale światło, które pada na przykład na lampy, może się odbić od naszej koszulki i nagle powodować jakieś oświetlenie w miejscu, w którym nie chcemy, by to oświetlenie było. A też wiem z doświadczenia, że później jest takie dochodzenie, kurczę, co to świeciło, skąd to było? I oczywiście to nie jest poświata nie wiadomo jak duża, ale w pewnych sytuacjach może zmienić nam dość sporo i uzyskamy efekt, na którym nam nie zależało.
Tak, tym bardziej, że możemy nie być świadomi tego, że na przykład ustawiamy oświetlenie na wywiad, stojąc przy osobie, która będzie mówiła, a potem już przy nagrywaniu się odsuwamy i nagle to wygląda trochę inaczej niż na kamerze,
tak,
nie?
Tak.
I tutaj jako formę takiej ciekawostki powiem, że jak Red wydawał Reda Komodo i wydawał Raptora, to mogliśmy się spotkać z modelami, które są limitowane, które są nazywane Stormtrooper. Mhm. I to jest po prostu kamera, samobody, które jest białe. One ma wzięcie z tego powodu, że jest limitowane. Natomiast mimo wszystko profesjonaliści nie kupują
czekają na czarne.
Stormtroopera, dokładnie, czekają na czarne, głównie właśnie z tego powodu, że realnie białe body kamery ma wpływ właśnie na to, że odbija światło na planie i to może mieć po prostu wpływ na sam obraz. Tak jak mówisz, pewnie nie jakiś ogromny, ale
gdzieś
jakiś
tam może
coś
majaczyć, z tyłu widać.
Więc to jest też przykład z życia, że to faktycznie tak działa. Więc bardzo, bardzo ciekawy punkt. Po prostu rekomendujemy ubierać się na czarno. To ja już mam ten punkt jakby odhaczony.
I ostatnim jest punktem, okay, o którym chcieliśmy wam tutaj powiedzieć, to jest punkt pod tytułem wiedza. I nie chodzi tutaj o żadną jakąś wiedzę tajemną, nie chodzi też tutaj o wiedzę stricte techniczną, czy też umiejętność radzenia sobie w danej sytuacji, ale pod kątem czy też sprzętowym, czy też warsztatu filmowego, ale o wiedzę taką, która może się nam przydać na reportażu ślubnym.
I myślę, że dobrym zamiennikiem, jakbyśmy mogli nazwać ten punkt, to jest po prostu doświadczenie. Mhm. Bo myślę, że też to trochę masz na myśli i że to doświadczenie też ma bardzo, bardzo duży wpływ. No i co tutaj dokładnie
tak,
chcesz
przekazać? Tak, i to doświadczenie spowodowało to, że ten punkt właśnie powstał i są to moim zdaniem takie rzeczy i umiejętności, które powinieneś posiadać, jeżeli zamierzasz na serio zająć się właśnie reportażami ślubnymi. I pierwszą z takich rzeczy jest po prostu wiązanie krawata. Ty jako filmowiec powinieneś umieć zawiązać krawat.
Co w ogóle strasznie śmiesznie brzmi, nie?
Tak.
Idę do pracy, robię film, ale dobrze by było, żebym to potrafił, bo...
Jesteś po pierwsze z parą młodą, czy też w tym wypadku z panem młodym od samego początku, to musisz mieć na uwadze, po godzinie czy dwóch on już zaczyna ciebie traktować jako takiego, można powiedzieć, asystenta w tym dniu i ciebie zaczyna pytać o wszystkie rzeczy związane właśnie ze ślubem, bo ty masz największe doświadczenie z całego grona ludzi, którzy się tam znajdują. Ewentualnie ktoś z nich mógł mieć raz ślub.
Bo ty byłeś na ślubie jakieś...
setki razy, tak, tak na dobrą sprawę, no nie? Dlatego pierwsze pytanie, a raczej pierwszą osobą, do której zawsze pada pytanie, ej, sorry, umiesz zawiązać krawat? Jest właśnie
też to
filmowiec.
W ogóle jest niesamowite, jak niewielu mężczyzn to umie, nie?
Tak, tak.
To jest
taki, 90% ślubów.
Dokładnie.
90 na 100 ślubów byłem zapytany, czy umiem zawiązać krawat, a jako drugie, czy umiem wyregulować muszkę. Raz się mi zdarzyło, że pan młody miał muszkę wiązaną, ale to jest, można powiedzieć, rzadkość. Jak już powiedziałem, raz się tylko to wydarzyło, ale regulacja muszki również powinna być umiejętnością, którą powinieneś posiadać, jeżeli chcesz się zajmować na serio tymi ślubami. I to są dwie takie rzeczy, które bardzo, ale to bardzo często przewijają się przez te reportaże ślubne ze strony pana młodego i w mojej opinii powinieneś te dwie umiejętności posiadać, a jeżeli chodzi o pannę młodą, to bardzo, ale to bardzo częstym pytaniem jest, na którą nogę podwiązka. Bo jak wiemy, panna młoda przed ślubem, w trakcie ubierania, biorą również podwiązkę, także wiedza, że podwiązka znajduje się na prawej nodze, powinieneś posiadać i zawsze taką wiedzę dalej przekazywać. I też tu jest taka moja też drobna uwaga, zawsze wiedzę przekazujmy w sposób pewny. Nigdy nie róbmy, albo ja tak myślę, albo tak zawsze jest, coś takiego. Po prostu powiedzmy, ktoś pyta, na którą nogę podwiązka, odpowiadasz na prawą. Bez zastanowienia się i wtedy jak gdyby wzbudzasz to zaufanie, że ty naprawdę jesteś profesjonalistą i naprawdę wiesz, co robisz. A dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że na tym ślubie zawsze są siostry, kuzynki, koleżanki, które jeszcze ślubu nie miały.
Właśnie chciałem wspomnieć, czyli takie czyste pole do rekomendacji.
Ależ oczywiście i wtedy, kiedy one są przy tym ubieraniu i widzą, kurczę, on wiedział to pomógł z tamtym, ja go chcę też mieć u siebie.
I dla niektórych z was może to się wydawać zabawne, ale patrząc na aspekty wizerunkowe, czyli po prostu na marketing, jest to bardzo istotne, ponieważ będąc filmowcem na ślubie, większość ludzi, którzy na nim są, to są twoi potencjalni klienci.
Tak, i bardzo często właśnie się zdarza, że na koniec ślubu, kiedy już się żegnam z parą młodą, mówią, że ale fajnie było, wiesz co, cały stres szedł, jak tam nam pomagałeś, w ogóle próbowałeś jakoś nas, może nie tyle podtrzymać na duchu, ale trochę wyciągnąć z tego świata zmartwień, bo jednak są zmartwienia, czy wszystko jest dopięte, czy aby na pewno tort dojedzie, czy bukiet już jest, czy cokolwiek innego związanego z ceremonią ślubną, a to jak gdyby próbujesz rozluźnić tam atmosferę, także to jest rzecz. To jest rzecz, która jest naprawdę warta uwagi i należy o tym myśleć.
Ogólnie myślę, że jeżeli dostajesz taką pochwałę jeszcze przed tym, zanim ktokolwiek widział twój film, to już jest bardzo, bardzo duży plus. Mhm.
I kolejnymi takimi rzeczami już na szybko, które chciałbym po prostu przedstawić i od razu udzielić na nie odpowiedzi, to jest, którą stroną welon do głowy. Welon zawsze ma takie zaokrąglenie i zawsze tym zaokrągleniem powinniśmy dawać go do głowy. A bardzo często jest tak, że stoi mama, która jest zestresowana, stoi siostra, która jest również zestresowana i ta panna młoda już nie pamięta, jak pani w salonie fryzjerskim mówiła, w którą stronę welon i wszystkie próbują go wetkać na jakieś różne sposoby. Otóż welon zawsze z okrągleniem do głowy. I już dwie takie ostatnie rzeczy, to po której stronie ma siedzieć lub też stać, czy też iść panna młoda. Także odpowiedź jest jasna. Zawsze ona jest po prawej stronie. I następna rzecz to jest czy na błogosławieństwie powinniśmy stać czy klęczeć. I tu już jest kwestia dowolna, jak powiecie, tak będzie, ale jak już mówiłem wcześniej, zróbcie to w sposób pewny, bo nie ma jak gdyby jednej odpowiedzi na to pytanie, bo niektórzy wolą stać, niektórzy wolą uklęknąć, może to być spowodowane jakimiś urazami, chorobami, czegokolwiek i po prostu niektórzy potrafią tylko i wyłącznie stać, nie mogą uklęknąć, także no jak powiecie, że stać, to nie najprawdopodobniej będą po prostu stać.
I tym punktem, czyli punktem numer 8, kończymy ten odcinek, ponieważ jak to bywa w naszej serii, 8 rzeczy, które, no właśnie. I z tego miejsca do tych pozostałych odcinków Was oczywiście również zapraszamy.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.